Radia Ortodoksja.
Dziś z naszym radiowym mikrofonem gościmy u matuszki Katarzyny w Zaleszanach. Sława Jezusu Chrystus. Matuszka, znajdujemy się w wyjątkowym okresie, w okresie postu przed Bożym Narodzeniem. I być może ten temat jest powtarzany często, tak samo w cerkwiach, jak i na różnych wykładach i innych spotkaniach. Jednak wydaje mi się, że im częściej pewne informacje są powtarzane, tym bardziej to nam się gdzieś tam utrwala i w głowie, i w sercu. Także może zacznę od pytania, jak dobrze przeżyć post, żeby było to z takim pożytkiem dla naszej duszy i ciała?
Myślę, że przede wszystkim to, że powtarzamy ten temat tak często, to po pierwsze świadczy o tym, że w ogóle w cerkwi wszystko się odbywa jakoś tak, jak zauważymy, cyklicznie. Co roku przeżywamy i post bożonarodzeniowy, czy post przed innym, jeszcze większym świętem, przed Paschą, Wielki Post. I tak samo jak różne święta, czy to bardziej radosne, czy może w swoim wydźwięku mniej, ale myślę, że wszystkie mają bardzo duże znaczenie dla nas, dla naszej duszy. Szczególnie właśnie ten czas postny, on jest po to, żeby bardziej godnie się przygotować do jakiegoś wielkiego wydarzenia. Czyli tak jak teraz w naszym przypadku do święta Narodzenia Chrystusa. Myślę, że to pytanie, jak przeżyć, no jest... Też nie jest takie proste w odpowiedzi, dlatego że każdy człowiek inaczej pewnie przeżywa różne rzeczy. Jest to coś bardzo takiego, bym powiedziała, i osobistego, intymnego, a jednocześnie, jako że cerkiew to jest ogół i społeczność, przeżywamy go w pewien wspólny też sposób. Są jakieś charakterystyczne takie cechy. I myślę, jak każdy post, jest to przede wszystkim wstrzemięźliwość i tu nie tylko chodzi o niespożywanie pokarmów, bo to jest wbrew pozorom najprostsza taka część i nie tylko postu, chociaż to też nie jest łatwe niektórym ludziom nie jeść czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czy nawet łakomi jesteśmy. To też coś jest, bo coś z siebie dajemy. Tak jak Chrystus przyszedł, widzimy, gdzie się urodził, w jakich ubogich warunkach, w jakiej prostocie żył i jako Bóg, czego my nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić naszym małym rozumkiem, co to było w ogóle, jakie uniżenie Boże do człowieka, a nam jest też właśnie nawet zrezygnowanie z jakiegoś pokarmu ciężarem. Ale sama idea każdego postu to nie jest tylko jedzenie. Tu chodzi o to, żeby bardziej zwrócić na siebie uwagę, co w nas jest nie tak. Zobaczyć, co Pan Bóg zrobił dla nas, a co my robimy dla Niego. To jest chyba najkrótsza taka odpowiedź. I adekwatnie z tym postępować. Czyli jeden może zrezygnować, nie wiem, tak jak kiedyś to było przyjęte jeszcze, nie słuchania muzyki jakiejś rozrywkowej, nie wiem. Ludzie nie chodzili, no wiadomo, że wtedy nie ma na przykład wesel organizowanych. To też nie jest przypadek, bo wiemy, że wesele się kojarzy z takim radosnym czasem, z różnymi właśnie, nie wiem, śpiewami, tańcami, a w poście tego nie ma. Czyli to też o czym świadczy, że rezygnujemy z tych takich uciech świeckich, a powinniśmy się bardziej skupić na tym, co jest Boże. Tutaj zawsze pomocna jest bardzo spowiedź i ja myślę, że to jest przede wszystkim taka rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, zwłaszcza te osoby, które bardzo rzadko przystępują do sakramentu w ogóle, że pozbywamy się tego, co jest w zasięgu ręki, a co jest chyba najważniejsze, bo wtedy, no, jak to się mówi popularnie, sumienia nie oszukasz i wiemy, co, na ile jesteśmy w stanie, co jest nie tak, z czym walczymy, z czym nam nie wychodzi, gdzie padamy często. I to jest chyba czas postu bardzo sprzyja, żeby właśnie spróbować się podnieść, kiedy leżymy czasami na łopatkach wręcz. Nie, i jest to też, ja bym powiedziała, czas nadziei, że Bóg daje człowiekowi zawsze nadzieję, bo pokajanie to też jest nadzieja.
To dziękujemy też za taką, można powiedzieć, receptę. Być może trochę trudną czasami do zrealizowania, tak jak matuszka mówi, że czasami i ten podwig w niejedzeniu jakichś dla nas przyjemnych rzeczy sprawia jednak tą trudność. A ja bym teraz chciała zadać troszkę inne pytanie. bo spotkałam się z takim, można powiedzieć, wyrażeniem, że post jednak w monasterze wygląda całkowicie inaczej. I czy faktycznie tak jest? Czy może mniszki, mnisi są mniej narażone na pewne sytuacje i że tak samo są bardziej przyzwyczajeni do ograniczeń pewnych w jedzeniu?
No nie wiem, jak na to patrzeć. W pewnym sensie tak. Powiedziałabym teoretycznie, to tak powinno działać i powinno być. A jak wiemy, w praktyce też wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i trzeba wiedzieć, że to, że się żyje w monasterze, to jakby w samej idei to życie już nas ogranicza w tym pozytywnym sensie, jak gdyby i oddziela od pewnych rzeczy, na które jest narażony człowiek w życiu świeckim na każdym kroku. Ale trzeba pamiętać, że są innego rodzaju pokusy. Że nie ma tak, że w ogóle pościć jest komukolwiek, gdziekolwiek łatwo. Bez względu na to, chociażby powiedzmy z jedzeniem, tak? Mamy, zaczynaliśmy od tego. Już samo to, że ktoś idzie do monasteru, to wie, że tam będą posty i że to jest normalne. Teraz w życiu świeckim nie zawsze wszystko też zależy od nas. Jeżeli weźmiemy pod uwagę życie rodzinne, bywa często tak, że jest w jednym domu jest kilka opcji, że tak powiem, i religijnych, i politycznych, i tak dalej. I jeżeli ktoś jeden chciałby żyć, właśnie chciałby pościć, to z kolei nie zgadza się na to druga, można powiedzieć, osoba, nie wiem, czy mąż, czy żona, że nie ma zgody pod tym względem. I tu jest już na starcie duży zgrzyt. Słyszymy o tym nieraz, że ktoś tak no, bardzo gorliwie chce pościć, ale załóżmy, burzy się ta druga strona. Jak to bez mięsa będzie jadł ktoś? Czy dlaczego znowu postnę, a to niedobre? I ta, powiedzmy, osoba religijna też zaczyna dostawać szału, bo ten bezbożnik czy ta bezbożnica tego nie szanuje. I wychodzi z tego jedna wielka kłótnia, ani tu Bogu miłe, ani ludziom. Więc tutaj ja myślę, że jest potrzebne bardzo rozwaga duchowa, żeby nie robić niczego na siłę, bo spokój jest ponad wszystko i miłość, nie zapominajmy o tym, że nie może wyjść z tego taki, no nie wiem, efekt postu, to, że ktoś jeszcze bardziej, ten drugi ktoś znienawidzi cerkiew i wszystko, co z nią się wiąże, a my będziemy niby z jednej strony dumni z siebie, bo zachowaliśmy post, a z drugiej strony mamy piekło w domu. To nie o to chodzi. Cokolwiek robimy, starajmy się to robić delikatnie, nie na siłę i trzeba się też radzić swoich duchowych ojców, żeby powiedzieli, jak w danej sytuacji postąpić, bo to z tego, co słyszymy, widzimy, myślę, że wiele z osób zna ten problem z własnych domów, to nie jest też takie proste do końca. Też są dzieci, które często rodzice zmuszają niejako, że masz tam pościć, czy masz iść do cerkwi. Trzeba pamiętać, że często to odnosi odwrotny efekt. Jest pewien wiek, kiedy wiadomo, że rodzice jakoś kierują dziećmi i mówią im, co mają robić, a dalej to już nie jest takie do końca oczywiste i może grozić czymś gorszym, zwłaszcza w tym świecie teraz, gdzie tak dużo się dzieje przeciwko Bogu, tak dużo różnych idei powstaje, nie wiem, wciska się młodym ludziom na siłę niejako tak zwaną jeszcze inną prawdę, a prawda jest jedna. Jakbyśmy na to tam nie patrzyli, nie szukali, jest nią właśnie Pan Bóg i Chrystus sam powiedział, ja jestem prawdą i życiem i drogą. Tylko nie zapominajmy, żeby cokolwiek robimy, robić to delikatnie. Tak jak starzec Pojeść już mówił, człowiek w życiu powinien być taki bardziej okrągły, a nie kwadratowy, żeby chodzić wszystkich trącać. Następna rzecz to na pewno w monasterze są częstsze nabożeństwa, to są codziennie praktycznie i samo po to idzie właściwie człowiek do monasteru, żeby poświęcić się takiemu życiu. W życiu świeckim jest trochę inaczej, bo jest też rodzina, o którą trzeba dbać, jest praca, gdzie ktoś chciałby pójść do cerkwi, ale niestety też no, musi jakoś funkcjonować i można z takiej sytuacji też wybrnąć, bo nikt nam się nigdzie nie zabroni modlić, gdziekolwiek jesteśmy. Starajmy się wtedy tą pracę, którą wykonujemy, jakikolwiek by to nie był zawód, robić to jeszcze tym bardziej gorliwie, ze względu na Boga, z sercem. Może w ten sposób podziałamy bardziej na kogoś swoim przykładem niż pięknymi przemowami. A tak naprawdę ludzie najbardziej potrzebują miłości i dobroci. Ja myślę, tego tak bardzo brakuje. I zwłaszcza młodzi ludzie, którzy są często bardzo zranieni, bo właściwie mało gdzie istnieje normalna rodzina, a jeżeli jeszcze przychodzi im się tam z nakazami, masz to robić, tego nie robić, więc wiadomo, że się buntują bardzo. I będą szukali pociechy gdzie indziej, ale to już jest, wiemy, jakie to są, jakiego rodzaju pociechy i czym to się wszystko kończy. A nie na tym polega chrześcijaństwo, żeby coś wbijać siłą. Nie zapominajmy, że najlepszym przykładem jest nasze życie, po prostu, czasami bez słów, uczciwe wobec siebie, wobec innych. I post tak naprawdę tutaj można takie koło zatoczyć, właśnie nie bez względu, gdzie jesteśmy, czy w monasterze, czy w świeckim życiu. Zawsze powinniśmy widzieć innego człowieka, być wobec niego uczynni, dobrzy, nie robić jakichś przykrości, bo od tego nie zwalnia ani monaster, ani właśnie świeckie życie. A takie życie dopiero jest miłe Bogu. Pan Bóg niczego innego, jak zaczniemy, chociaż po trochę starajmy się czytać Ewangelię, kiedy możemy, zwłaszcza w poście, to zobaczymy, że ponad wszystkim u Boga jest miłość. I to nie ta taka obecnie pseudo miłość, którą się wszędzie promuje w różnych teraz mediach i w różnych orientacjach i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą Bożą miłością. I w ten sposób nam będzie lżej na duszy i może na kogoś to się wyleje. Ktoś pomyśli też, że faktycznie warto wierzyć w Boga i warto Bogiem żyć.
Piękna puenta. W takim razie chciałabym pójść nieco dalej. I tak samo jak w Wielkim Poście, pewne takie stopnie, czyli niedziele, prowadzą nas do święta Paschy. Tutaj też Boże Narodzenie niekiedy jest nazywane zimową Paschą. I wspominamy różnych świętych. I tak samo wspominamy dwie, wydaje mi się, że bardzo piękne niedziele. Niedziele praojców oraz niedziele ojców. I czy Matuszka mogłaby troszkę powiedzieć o tych dwóch niedzielach?
To znaczy, ja myślę, że tutaj w ogóle cały post właśnie Filipowy, tak zwany, post przed Bożym Narodzeniem, jest bardzo bogaty w różne przykłady świętych osób, takich osób no, do naśladowania, nie w sensie może dosłownym ich życia, bo nie sądzę, że każdy z nas będzie w stanie naśladować te osoby tak od A do Z, ale samej ich postawy, ich wiary i to, co piękne jest w tym poście, że praktycznie jakbyśmy wzięli tak sobie kalendarz i przejrzeli w każdym dniu pamięć jakiegoś świętego jest obchodzona, wielkiego, tak jak w Wielkim Poście różne niedziele są postu i też tam są niedziele poświęcone konkretnym nawet świętym, to tutaj mamy no, bogactwo całe w poście Filipowym. Bardzo wielu znanych, lubianych świętych nam i już nie wspomnę tutaj święte i kobiety, i święci mężczyźni. Mamy świętą Katarzynę, świętą Barbarę, myślę, że wszystkim znane święte. Mamy świętego Mikołaja, świętego Sawę Święconego, świętego Spirydona, ja tu już tylko wymieniam tych takich bardzo znanych, apostoła Andrzeja, czy apostoła Filipa, od którego dnia już, od następnego dnia zaczyna się Wielki Post. Wielu męczenników, wielu proroków, też którzy, musimy o tym pamiętać, że osoby proroków są bardzo ważne, bardzo zaniedbane przez nas, bo już nieraz też o tym wspominaliśmy, po prostu nie czytamy Biblii, nie żyjemy tym, że i nie widzimy, że prorocy to takie osoby, które to, co mówiły, czy to, co zostało zapisane w ich księgach, jest tak aktualne, jakby mówiły do nas. Oni byli takimi głosicielami pokuty, pokajania. Wtedy wzywał Pan Bóg proroków, jak naród bardzo odchodził od Boga. I widzimy, co teraz się dzieje. To też jest taka epoka, kiedy można powiedzieć proroków, powinniśmy ich czytać, żeby jakoś nas Bóg natchnął, żebyśmy się trochę pokajali w tym, co robimy złego, albo nawet czasami nie widzimy, że to, co robimy, jest złe, nie rozumiemy tego, to oni nam to uświadomią. I te niedziele już przed samym Bożym Narodzeniem też nas jak gdyby bardziej zbliżają do Boga, ukazują nam postacie właśnie, czy praojców, czy Ojców Świętych, czyli to jest taki przekrój, można powiedzieć, przez cały Stary Testament, zaczynając od Adama i Ewy, są tam pokazane postacie, które jak gdyby przez nich przodkowie, tacy można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą ludzką stronę Jezusa Chrystusa. Są to różne pokolenia, z których ostatecznie narodził się Chrystus. I postacie bardzo piękne. Prorok Daniel i trzej młodzieńcy, polecam wszystkim, i młodszym, i starszym, przeczytać, zajrzeć sobie do Biblii, znaleźć księgę proroka Daniela i zobaczyć, jaka to była piękna postać. Ci jego, można powiedzieć, współtowarzysze, trzej młodzieńcy. Cały motyw pieca babilońskiego, w którym oni się znaleźli, i jak Bóg ich uratował, i dlaczego. Myślę, że każdy z nas teraz jest trochę w takim piecu babilońskim i pokładamy nadzieję, nie wiem, w czym, we wszystkim innym, tylko nie w Bogu, który by nas z niego mógł bez szwanku wyciągnąć. A tam zobaczymy piękny przykład wiary, nadziei w Boga, oczywiście miłości do Boga i tego, że w najgorszych sytuacjach nie powinniśmy popadać w jakąś właśnie beznadzieję czy wątpić. To jest też taka bardzo bolączka współczesna, depresje i zwątpienia są czymś no, tak pospolitym i trzeba szukać ratunku tam. Ja nie mówię, że nie trzeba korzystać z pomocy lekarzy czy medycyny, bo to też jest od Boga jest potrzebne, ale trzeba doszukiwać się źródła, skąd to się w nas bierze i myślę, że takie właśnie święte postacie czy świętych ojców, jeżeli przeczytamy ich życie, my po prostu tego nie znamy, bo nie czytamy, nie obchodzi nas to często i zobaczymy, że te sytuacje są tak podobne do naszych i nieraz o wiele bardziej tragiczne i z jak oni wychodzili z tego. Co to dobrego dawało w ich życiu? Najbardziej tragiczna sytuacja kończyła się takim triumfem Boga, no i człowiek za tym szedł, za tym Bożym głosem i się okazywało, że to wszystko było po coś, że było potrzebne. I te niedziele są też takie bardzo bogate w te święte osoby. Tam praktycznie, jak to zawsze mówimy, tak jakby każdy prawie miał imieniny wtedy. Są to w większości oczywiście postacie ze Starego Testamentu, bo już dalej wiemy tą osobą, która łączy Stary i Nowy Testament, to jest święty Jan Chrzciciel. I tam już się zaczynają później właśnie święci mnisi, męczennicy najpierw, których też wielu obchodzimy w poście filipowym, wielu tych osób pamięć jest czczona. I myślę, że to jest całe bogactwo właśnie, ten post filipowy, post przed Bożym Narodzeniem. Jeżeli zostanie przez nas chociaż w jakiejś mierze tak przeżyty, to te święta naprawdę będą inne i będą inne co roku, bo co roku mamy co robić ze sobą, coś tam nam się nowego pojawia, czy starego kuleje, jest co w sobie poprawić i się okaże, że najmniej będą wtedy nas wzruszały różne tam, nie wiem, oświetlenia, bombki migające, czy tam skaczące Mikołaje, które, czy, no nie wiem, wypchane różne postacie, które nic wspólnego ze świętym Mikołajem nie mają. Jest to taka zupełnie zaświeczona część święta. I taki, można powiedzieć, no wręcz absurd. Ci, którzy najbardziej narzekają, nie wiem, wyśmiewają, czy cerkiew, czy kościół, w ogóle wiary w Boga, to co oni, ja bym zapytała, co oni świętują w tym momencie? Tak czekają prezenty? Można sobie codziennie dawać prezenty. Przecież te święta to jest święto Bożego Narodzenia, nie naszego. Więc i najmniej wtedy myślimy o Bogu. To jest taki paradoks. Więc postarajmy się podejść może z tej drugiej strony właśnie do święta i zobaczymy, że to, że będzie mniejsza, skromniejsza choinka, mniej na stole, naprawdę nie wpłynie na jakość tego święta w naszym sercu.
Oby tak było i wszystkim naprawdę tego życzymy. Już tak na koniec, Matuszka, z tego powodu, że znajdujemy się jednak w monasterze, chciałabym zapytać trochę o świętą Katarzynę. Osobiście dla mnie to jest takie niesamowite, że w takiej jednak małej wsi jak Zaleszany, już na wjeździe widać tak piękną cerkiew, która została tu pobudowana. Obserwują to inni, że jednak na święto ku czci świętej Katarzyny przyjeżdżają autokary wiernych i to też wydaje mi się nie jest przypadek. Tak samo Matuszka nosi teraz imię świętej Katarzyny, męczennicy. Także czy mogłaby siostra coś jeszcze powiedzieć o właśnie świętej Katarzynie?
No, ja myślę, że już co roku bardzo dużo się na ten temat mówi i na pewno święta Katarzyna na to zasługuje. I to bardzo cieszy, że ona jest coraz bardziej powszechnie czczona też w naszej cerkwi, bo myślę, że była to taka postać, no jednak gdzieś tam troszkę w zapomnieniu, poza tym, że to dość popularne imię żeńskie, to jednak bardziej się świętowało świętą Barbarę, a święta Katarzyna tak, no już przy okazji. A to, że powstał tutaj monaster pod jej wezwaniem, to chyba no nie dzieje się bez woli Bożej, bez woli samej świętej i uważam, że chyba przyszedł taki czas, żeby ona też była u nas w Polsce tutaj wychwalana i wysławiana. Poza tym, że się oczywiście zjeżdża dużo Katarzyn na to święto, przyjeżdża dużo w ogóle ludzi i na wieczorne nabożeństwa, w samym dniu święta i w dzień, ale też w ciągu roku, bym powiedziała. I bardzo nas to cieszy, kiedy słyszymy różne historie związane z pomocą świętej Katarzyny, jaką ona okazuje ludziom, nie tylko Katarzynom, bo wiem, że to święci są dla wszystkich. Mi akurat Władyka Metropolit dał takie imię w czasie postrygu monaszyskiego. Uważam, że no, aż mi jest wstyd, wiedząc, jak wielką świętą jest święta Katarzyna, a kim ja w ogóle jestem. To tak jakby, no nie wiem, dwa krańce wszechświata, no ale licząc na Boże miłosierdzie, tylko człowiek chyba żyje po to, żeby się kajać i prosić Boga o wybaczenie i taką świętą, która by się za nas ujęła, kiedy tam już Bóg do siebie nas zaprosi. W moim odczuciu to tak jest. Ja tak się czuję, strasznie niegodną osobą. No ale właśnie Chrystus przyszedł dla nas niegodnych, więc to jest cała nasza nadzieja. Tak jak mówił apostoł Paweł, jak już bym miał się czymkolwiek chwalić, to tylko krzyżem Chrystusa i moim Bogiem, który się za mnie krzyżował. To jedyne, co chyba każdemu dodaje nadzieję i pokazuje, jakiego Boga mamy. I jaki Pan Bóg ma, jakich świętych, tak jak święta Katarzyna, która właściwie jej postawa, tak jak już się może powtarzam, ale też jest tak aktualna i tak na wszystkie czasy realna, bo jak wiemy, ona pochodziła z tak zamożnego rodu królewskiego. Była tak światłą osobą na te swoje czasy. Myślę, na dzisiejsze byłaby nie mniej światłą, żeby żyła w dzisiejszych czasach i miała dzisiejsze możliwości, jeżeli chodzi o wykształcenie nawet. Była tak piękną kobietą, a jednocześnie widzimy, że no jakoś się nie zachłysnęła tym światem, tym bogactwem, tylko no, dążyła do czegoś znacznie wyższego. I Pan Bóg jej dał taką okazję, żeby poznała Jego, po czym ona wie, że to jest właśnie ta osoba, jak to można tak powiedzieć, dla której ona chce poświęcić swoje życie w czasach, kiedy za chrześcijaństwo ponosiło się męczeńską śmierć. Wszystko stoi przed nią otworem, cała chwała i nie wiem, i sława, i bogactwa świata. Ona to wszystko uważa za nic niewarte. I co jest jeszcze godne chyba i warte podkreślenia, że jej postawa jak wpływa na innych ludzi. Kiedy proszonych jest 50 mędrców, niektórych nawet źródła się podaje 150, żeby ją przekonali, że jednak jest w błędzie. Efekt jest odwrotny. Mało, że ich przekonuje, to oni ponoszą śmierć za Chrystusa w tym samym dniu. Więc my spróbujmy kogokolwiek przekonać. Ja nie mówię oczywiście o przekonywaniu na siłę, tak jak już tu wspominaliśmy, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale żeby w ogóle ktoś się zmienił. Widzimy w naszym życiu, jak rzadko to następuje, jak my się rzadko zmieniamy, a co dopiero ktoś inny. A jej postawa, jej wiara wykorzystała przy tym, jak widzieliśmy, i swoją wiedzę, taką nawet świecką. I to też jest przykład, że tak jak nieraz się mówi, że naukowcy mówią jedno, religia mówi drugie. To jest bzdura, że każdy prawdziwy naukowiec wcześniej czy później dochodzi do wniosku, że właśnie prawda jest tą prawdą Bożą. Zwłaszcza tu fizycy, czy nie wiem, nauki ścisłe, to nie ma wyjątków. I święta Katarzyna to wykorzystuje, żeby też przekonać tych mędrców, że to jednak Pan Bóg jest stwórcą wszystkiego i On daje mądrość i życie. I efekt widzieliśmy tam. Do dziś jest, minęło tyle wieków od jej śmierci, a do dziś widzimy, ile ludzi przyjeżdża, pielgrzymów na Synaj, do monasteru pod jej wezwaniem, który został przemianowany później na monaster świętej Katarzyny. Ile ludzi się modli tam przed relikwiami jej. Ten jest to jeden z najstarszych monasterów, w ogóle najstarszy monaster prawosławny działający nieprzerwanie do naszych czasów, czyli o czymś to świadczy. A tutaj w naszych takich małych, skromnych Zalaszanach ja uważam, że tylko dzięki jej pomocy i oczywiście Bożemu Błogosławieństwu, ale uważam, że to Święta Katarzyna nam wymodliła pomoc też ludzi i to, że byłyśmy w stanie zbudować tą cerkiew. Budowa oczywiście jeszcze trwa, dużo rzeczy przed nami, ale dziękujemy za to wszystko, co do tej pory zostało zrobione. No i wierzymy, że nie zostawi nas dalej.
To akurat myślę, że to widać, że tutaj Święta Katarzyna na pewno pomaga. I tak jak już wspomniałam, nieprzypadkowo tyle osób odwiedza tutaj matuszkę i siostry. Tak jak matuszka powiedziała, nie tylko w dniu święta i nie tylko Katarzyny. Jednak ludzie bardzo odczuwają pomoc tej świętej męczennicy. I cóż, mogę powiedzieć, mam nadzieję, że tak będzie i dalej, że ona nadal będzie sprawowała nad nami wszystkimi tą swoją opiekę. I cóż, matuszka, ja bym chciała bardzo podziękować za tą krótką rozmowę. Tak od siebie może powiem, że osobiście bardzo, bardzo lubię matuszki słuchać. I ja wiem, że matuszka jest wyjątkowo skromnym człowiekiem, ale myślę, że ludzie, tak samo nasi słuchacze, bardzo doceniają każde mądre słowo, które wypływa z matuszki ust, które mam nadzieję właśnie będzie na korzyść dla każdego i jak najdłużej zostanie i w głowach, i w sercach. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i uważam, no nie zasługuję absolutnie na te słowa, ale niech to, co mówimy, to o czym rozmawiamy, niech też posłuży na jakąś duchową korzyść innym i głównie chyba na Bożą chwałę. I też chcę podziękować w imieniu właśnie i własnym, i sióstr tutaj za taką życzliwość dla Radia Ortodoksja, które tutaj nas nieraz odwiedzało i próbuje też pewnie na swój sposób jakiś wspierać monaster. Bardzo pozdrawiamy wszystkich, którzy się udzielacie w radiu. Dziękujemy Wam i życzymy też, niech Święta Katarzyna posyła Wam i mądrość, i siły, żebyście dalej tak działali i wiemy, że odzew jest bardzo pozytywny wśród słuchaczy. Tego chyba wszystkim serdecznie życzymy.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.